Franz minął klatkę schodową, lokaj wprowadził go do hrabiego. Znalazł się w gabineciku, którego nie znał jeszcze, otoczonym sofami. Hrabia wyszedł naprzeciw niego. — No i cóż to za dobre bogi sprowadzają pana o tej porze? Może wstąpiłeś pan, żeby mnie zabrać na kolację? Bardzo by to było miłe z pańskiej strony. — Nie, przyszedłem w poważnej sprawie. — W jakiej sprawie? — zdziwił się hrabia, spoglądając przenikliwie na Franca. — I cóż to za sprawa? — Czy jesteśmy sami? Hrabia podszedł do drzwi i zaraz powrócił. — Absolutnie sami. Franc podał mu list od Alberta. — Przeczytaj pan — rzekł. Hrabia przeczytał list. — Aha — powiedział. — Czytał pan i postscriptum? — Tak, tak, oczywiście. Jeśli o 6 rano 4000 piastrów nie będą w moich rękach, o 7 hrabia Albert żyć przestanie. Luigi Vampa. No i cóż pan na to? Zagadnął Franc. Masz pan żądaną sumę? Tak, ale brakuje mi 800 piastrów. Hrabia podszedł do kantorka, otworzył go i wysunął szufladę pełną złota. Spodziewam się, że nie zwrócisz się pan do kogo innego, gdyż byłoby to dla mnie obelgą, rzekł. Przecież pan widzi, żem przyszedł tu prosto. I wdzięczny panu jestem za to. Niech pan bierze. I wskazał Francowi szufladę. Czy to konieczne posyłać wampie te pieniądze? Ozwał się młodzieniec i spojrzał on z kolei przenikliwie na hrabiego. Do licha osądź pan sam. Postscriptum jest niedwuznaczne. Zdaje mi się, że gdybyś pan zastanowił się chwilę, znalazłbyś środek, który uprościłby nam ogromnie rokowanie. A jakiż to? Zdziwił się hrabia. Gdybyśmy na przykład pojechali razem do Luigi'ego Vampy, jestem pewien, że nie stawiając przeszkód, wypuściłby Alberta na wolność. Nie rozumiem. Czyż ja mogę mieć jakiś wpływ na tego bandytę? A nie wyświadczyłeś mu pan niezapomnianej przysługi? Jakaż to przysługa? Ocaliłeś pan Peppina. Ho, któż to panu powiedział? Mniejsza z tym, wiem i basta. Hrabia zmarszczył brew i milczał chwilę. A gdybym wybrał się do Vampy, towarzyszyłbyś mi pan, jeśli by zrobiło to panu przyjemność? To wybornie. Ładna pogoda. Przechadzka za miasto nam posłuży. Trzeba wziąć broń? A po co? A pieniądze? Zbyteczne. Gdzie jest człowiek, co przyniósł bilet? Na ulicy. Czeka na odpowiedź? Tak. Musimy się dowiedzieć, dokąd mniej więcej mamy pojechać. Zawołam go. Zbyteczne, nie chciał przyjść. Może do pana, ale mnie robił trudności nie będzie. Hrabia zbliżył się do okna, które wychodziło na ulicę i gwizdnął w szczególny sposób. Człowiek w pelerynie oderwał się od muru i wyszedł na środek ulicy.
Salite!
Zawołał hrabia takim tonem, jakby rozkazywał słudze. Wysłannik usłuchał bez oporu, bez wahania, z pośpiechem nawet i przeskakując po 4 stopnie podjazdu wbiegł do hotelu. Nie minęło 5 sekund, jak stanął w drzwiach gabinetu. — A to ty, Peppino — rzekł hrabia. Ale Peppino zamiast odpowiedzieć padł na kolana, chwycił dłoń hrabiego i jął okrywać ją pocałunkami. — No, no, jeszcześ nie zapomniał, że ci uratowałem życie osobliwe, boć to już tydzień. — Nie, ekscelencjo, nigdy nie zapomnę — odrzekł Peppino, a w głosie jego brzmiała nuta głębokiej wdzięczności. — Nigdy to bardzo długo, ale to już wiele, skoro tak sądzisz. Wstawaj i odpowiadaj. Peppino zerknął niespokojnie na Franca. — Możesz pan przy mnie mówić, jestem przyjacielem pana hrabiego — ozwał się Franc. — Niech i tak będzie — odrzekł Peppino, zwracając się z kolei do hrabiego. — Kiedy wasza ekscelencja zapyta, odpowiem. Jakże to wicehrabia Albert wpadł Luigiemu w ręce?
Ekscelencjo, karoca Francuza spotkała się kilka razy z karocą Teresy.
Kochanki Herszta?
Tak. Francuz puszczał oko do Teresy, a Teresa do Francuza, bo ją to bawiło. Francuz jej rzucał bukiety, a ona mu też. Działo się to oczywiście za zgodą naczelnika, który był w karecie.
Jak to? Zawołał Franc. Luigi Vampa był w karecie wieśniaczek rzymskich?
A był. Powoził przebrany za Stangreta.
I co dalej? Rzucił hrabia.
No, potem Francuz zdjął maskę, a Teresa za zgodą naczelnika też zdjęła. Francuz poprosił o schadzkę, a Teresa się zgodziła, tylko że zamiast Teresy na schodach kościoła San Giacomo czekał Beppo.
Jak to? Przerwał znowu Franc. Ta wieśniaczka, co wyrwała mu Moccoletto?
To był 15-letni chłopak, objaśnił Peppino. Ale to nie wstyd dla pańskiego przyjaciela, że dał się oszukać. Beppo oszkapił nie takich jak on. I Beppo wyprowadził go za mury? Spytał hrabia. No tak, przy końcu Via Macello czekała kolasa. Beppo wsiadł i zaprosił Francuza. Francuz nie dał sobie dwa razy powtarzać. Galanty człowiek. Posadził Beppa z prawej strony i sam siadł obok. Beppo powiada mu, że zawiezie go do jednej willi o milę od Rzymu. Francuz zapewnił Beppa, że pójdzie z nim choćby na koniec świata. Zaraz też Stangret zawraca ulicą Di Ripetta i wyjeżdża bramą San Paolo, a 200 kroków za miastem Francuz robi się nazbyt chwacki, więc Beppo przystawi mu parę pistoletów do gardła. Woźnica zatrzymuje konie, obraca się na koźle i robi to samo. W tejże chwili czterech naszych, co czatowali ukryci nad brzegiem Almo, przyskakuje z dwóch stron do drzwiczek. Francuz miał wielką ochotę się bronić i nawet podobno trochę przydusił Beppa. Ale cóż mógł przeciwko pięciu zbrojnym? Musiał się poddać. Kazali mu wyjść z karety i brzegiem rzeki poprowadzili go do katakumb świętego Sebastiana, gdzie czekał Luigi z Teresą. Ależ tu hrabia zwrócił się do Franca. Wydaje mi się, że to historia banalna. I cóż pan na to jako znawca? Uważałbym ją za bardzo zabawną, gdyby przydarzyła się komu innemu, a nie biednemu Albertowi. Faktem, że gdybyś pan mnie tu nie zastał, awanturka ta kosztowałaby pańskiego przyjaciela trochę słono, ale bądź pan spokojny, skończy się to dla niego na strachu. Jedziemy więc? Naturalnie, tym bardziej, że to miejsce nader malownicze. Znasz pan te katakumby? Nie. Nie byłem tam nigdy, ale obiecywałem sobie, że kiedyś się tam zapuszczę. No, to okazja jak znalazł. Lepiej już byś pan chyba nie spotkał. Masz pan powóz? Nie. To drobiazg, bo na mnie czeka zaprzęg dniem i nocą. Cały zaprzęg? Tak, mam swoje fantazje. Na przykład czasami, kiedy późną nocą wstaję od obiadu, bierze mnie chęć, żeby przejechać się wszystko jedno dokąd i wyruszam w daleki świat. Hrabia zadzwonił, wszedł lokaj. Każ, aby kareta wyjechała z wozowni. Wyjmij pistolety z kieszeni powozu, Stangreta nie budź, wezmę Alego. Po chwili powóz zaturkotał i stanął przed domem. Hrabia wyciągnął zegarek. 12:30, rzekł. Moglibyśmy wyruszyć o 5:00, i tak zdążylibyśmy na czas, ale może wskutek naszego spóźnienia pański towarzysz spędziłby przykrą noc, to też pojedziemy, co koń wyskoczy, aby ocalić go z rąk niewiernych. Czy nadal zamierzasz mi pan towarzyszyć? Bardziej niż kiedykolwiek. No to jedziemy. Franc i hrabia wyszli, a za nimi Peppino. Powóz czekał u bramy. Na koźle siedział Ali. Franc poznał niemego niewolnika z grot Monte Cristo. Franc i hrabia usadowili się w powozie. Był to kocz. Peppino siadł obok Alego. Ruszyli galopem. Ali otrzymał był już rozkazy, pojechał bowiem ulicą przez Corso, przeciął na Ucos Pole Vaccino i przez ulicę San Gregorio dotarł do bramy świętego Sebastiana. Stróż miejski zaczął robić trudności, ale hrabia pokazał mu pozwolenie od gubernatora Rzymu. Monte Cristo mógł wyjeżdżać z miasta albo wjeżdżać tam dniem i nocą, o każdej porze. Podniesiono więc kratę, stróż otrzymał Ludwika za fatygę i przejechali. Karetka potoczyła się po starożytnej Via Appia, obrzeżonej grobowcami. Księżyc wschodził i chwilami zdawało się Francowi, że widzi w jego świetle, jak wartownik wynurza się z pomiędzy ruin. Ale też i zaraz na osobliwy znak Peppina wartownik krył się w cieniu i znikał. Powóz przystanął nieopodal cyrku Caracalli. Peppino otworzył drzwiczki, Franc i hrabia wysiedli. Będziemy na miejscu za 10 minut. Ozwał się hrabia do towarzysza. Wziął Peppina na stronę, dał mu szeptem jakiś rozkaz i Peppino odszedł, przyświecając sobie pochodnią, którą wydobył z kufra karetki. Upłynęło jeszcze 5 minut. Franc obserwował, jak pasterz posuwa się ścieżyną wijącą się wśród sfalowanych kapryśnie podrzymskich równin, a potem niknie między rdzawymi trawy, podobnymi do zjeżonej grzywy gigantycznego lwa. A teraz chodźmy za nim, ozwał się hrabia. Franc i hrabia puścili się tą samą ścieżką. Kiedy uszli 100 kroków, ścieżka jeła opadać, wiodąc zboczem na dno dolinki. Spostrzegli niebawem dwóch ludzi gwarzących w cieniu. — Mamy iść dalej czy zaczekać? — spytał Franc hrabiego. — Chodźmy, Peppino z pewnością oznajmił już wartownikowi o naszym przybyciu. Rzeczywiście, jednym z tych ludzi był Peppino, a drugim strażujący bandyta. Franc i hrabia podeszli bliżej. Bandyta skłonił się.
Ekscelencja raczy mi towarzyszyć, rzekł Peppino do hrabiego. Wejście do katakumb jest tuż obok.
Dobrze, powiedział hrabia, ruszaj przodem. Istotnie za kępą krzaków i pośród głazów widniał otwór, ale tak wąski, że człowiek z ledwością mógł się nim przecisnąć. Peppino wśliznął się w szczelinę pierwszy, lecz o kilka kroków dalej podziemie się rozszerzało. Zatrzymał się, zapalił pochodnie i spojrzał, czy hrabia i Franc idą za nim. Hrabia wsunął się w ów rodzaj dymnika, za nim Franc. Teren opadał łagodnie. Im dalej, tym podziemie bardziej się rozszerzało. W tej chwili jednak Franc i hrabia musieli jeszcze postępować przygięci, a niełatwo byłoby się tutaj wyminąć dwóm ludziom. Kiedy uszli tak 150 kroków, zatrzymał ich okrzyk.
Kto to?
W tym momencie lufa karabinu zalśniła w ciemnościach, gdyż padł na nią blask pochodni.
Przyjaciel!
Odrzekł Peppino. Wysunął się naprzód, szepnął coś wartownikowi, ten zaś tak samo jak i pierwszy, skłonił się i dał znak nocnym gościom, że mogą iść dalej.